Ona Boga na świat nam przyniosła i na ziemi wśród łez nowe dni zajaśniały. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Dzisiaj światu potrzeba dobroci, by niepokój zwyciężyć i zło. Trzeba ciepła, co życie ozłoci. Trzeba Boga, więc ludziom nieśmy Go tak jak ona. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas. Życie niesie za sobą cierpienie, zewsząd krzyże, zawody i ból. Serce ludzkie wśród męki udręczenia ma nadzieję, że wciąż ona czuwa i kocha. Matka, która wszystko rozumie, sercem ogarnia każdego z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas z nas. Matka, zobaczyć dobro w nas umie. Ona jest z nami w każdy czas.
Piękna jak wiosna to tytuł pieśni maryjnej, która wybrzmiała przed momentem. Taki tytuł nosi również dzisiejsza audycja, która w całości będzie poświęcona wyjątkowej kobiecie. To właśnie dziś w Kościele Katolickim świętujemy uroczystość Najświętszej Marii Panny Królowej Polski. Moim gościem jest dziś Waldemar Sulisz, historyk teatru, reżyser i dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam.
Waldku, Maryja jest królową Polski, ale jest także królową twojego serca. Podróżując po Polsce, ukochałeś kilka sanktuariów i przedstawień Matki Bożej na obrazach. Może więc właśnie od tego zaczniemy naszą rozmowę. Pierwszym malarzem, który uwiecznił wizerunek Maryi na płótnie, był Łukasz Ewangelista.
Dokładnie i mało tego, najdziwniejsze jest to i najbardziej może tajemnicze, że święty Łukasz namówił Matkę Boską, żeby była modelką, no bo poprosił ją, żeby mu zapozowała. Mało tego, żeby mu zapozowała w tak intymnej scenie jak karmienie małego Jezuska. Wiemy o tym dlatego, że parę set lat później jeden z malarzy dokładnie wymalował tą scenę, kiedy Łukasz Ewangelista maluje, a Madonna pozuje. I jak gdyby tutaj zaczyna się cała historia. I jest to też historia symboliczna, ponieważ Matka Boska, Maria, karmi swoje dziecko, więc wchodzi nam tutaj także motyw jedzenia. I tak moglibyśmy zacząć. A druga historia, która mnie dosyć intryguje, to no, oglądałem się tych Madon w muzeach różnych w kościołach dużo. A tak naprawdę dopiero niedawno naukowcy postanowili z pomocą oczywiście sztucznej inteligencji odtworzyć wizerunek Matki Boskiej. I ona w ogóle nie jest taka, jak widzimy ją na obrazach. To jest po prostu piękna, drobna, smagła dziewczyna, ciemna Żydówka, przepiękna, drobniutka. No i to jest w ogóle coś niebywałego, że te wyobrażenia, o których za chwilę powiem, są tak różne od tego, jak tak naprawdę wyglądała Madonna. To tak samo jest z legendą o świętym Józefie i mężu, który przedstawiano na obrazach jako człowieka w wieku postprodukcyjnym, który się tylko martwi. No, okazuje się, że to był młody człowiek, nie żaden tam starzec. Mało tego, to był człowiek interesu, prowadził dość dobrze prosperujące przedsiębiorstwo, był doskonałym stolarzem, miał współpracowników i rozwinął produkcję stolarską. Także taka była prawda. O tak, na początek.
Na co dzień mieszkasz w Lublinie, ale często odwiedzasz swoje rodzinne strony, czyli Dębice. To właśnie tu, na Podkarpaciu, znajdują się dwa ulubione przez ciebie wizerunki Madonny.
No tak można powiedzieć. Z dzieciństwa najbardziej pamiętam wyjazdy z Dębicy do Pilzna, które zresztą jest przepięknym, maleńkim miasteczkiem położonym na wzgórzu. Gdzieś tam jeszcze są fosy głębokie, resztki murów. No i tam są dwa kościoły. Jeden to cudowna fara, piękna. Po drugiej stronie fary jest maleńki kościół karmelitów i tam po lewej stronie jest malutka nawa i tam wisi niezwykła Madonna. Są zapiski mówiące o tym, że w pierwszym rzędzie siadał na przykład król Kazimierz Wielki i modlił się, i także inni królowie. I fakt, że to jest taka mała przestrzeń i że jesteśmy tak blisko, no to są jakieś niesamowite metafizyczne przeżycia i może nawet dojść do jakiejś tam formy rozmowy między tym, który siedzi w ławce, a tą, która spogląda z obrazu na tego, który siedzi.
Czy to te same ławki, w których siadali królowie?
Czy na pewno te same, to nie jesteśmy pewni. Natomiast z całą pewnością ich lokalizacja jest ta sama. To jest dokładnie to miejsce na planie tejże kaplicy. Być może któraś z tych starych ław pamięta jeszcze ten wiek XV. I tak świadoma, że idziemy sobie tą drogą, którą zdążał król przez mostek do tego właśnie klasztoru. No to jest dla mnie bardzo intrygujące.
Thank you.
kolejną Madonną na Podkarpaciu, z którego pochodzę, to jest w końcu moja ojczyzna, a pochodzę z Dębicy i Dębica zawsze była na Podkarpaciu, ale moje korzenie w ogóle są z Wielopola, z Robczyc, więc to są tamte strony. I drugą Madonną, której już nie ma i zniknęła w tajemniczych okolicznościach, to jest Madonna Wielopolu, miejscu, gdzie urodził się Tadeusz Kantor, kiedy już będąc reżyserem, a wcześniej będąc studentem Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, przyjeżdżał do swojego znajomego księdza Juliana Śmietany. Ten zlecał biednemu studentowi pracę za opłatą, no i poprosił, żeby Tadeusz Kantor, ten wizjoner teatru, wymalował klasyczną Madonnę, taką Madonnę, żeby ludzie klękali i się modlili, żeby to była Madonna po Bożemu namalowana, i Kantor to namalował. Ten fresk się niezwykle spodobał ludziom, tam odbywały się nabożeństwa i cuda podobnież, no i któregoś dnia Madonna zniknęła, i kiedy dziennikarze jednych z gazet, jakiejś gazety podkarpackiej, próbowali ustalić, co się stało z Madonną, no to dyrektorka muzeum powiedziała, że nie wiemy, co się stało z Madonną. Ludzie też nie wiedzą, no i historia jest taka, że kolejny proboszcz, który tam nastąpił, postanowił sobie remontować kościół i postanowił gdzieś schować centralne ogrzewanie. I w związku z tym dostawił taką budkę imitującą kaplicę, no i przy okazji tego zniknęła ściana, na której jest Madonna. Być może gdzieś tam jest pod tym. Ale co ciekawe, sam byłem świadkiem takiej sceny, kiedy w małych miasteczkach zupełnie inaczej odbywają się procesje i do procesji ludzie przywiązują niezwykłą wagę, i podczas takiej procesji staje się właśnie w tym miejscu, gdzie była Madonna, bo ludzie wiedzą, że ona tam gdzieś jest i ludzie cały czas na niej się modlą. I to są dwie Madonny podkarpackie. Po drodze mamy trzecią Madonnę małopolską, a dokładnie w Wadowicach, to jest Madonna, do której jeździmy, to jest Madonna w kaplicy, w której modlił się Jan Paweł II. I tyle, ile tam jest tych wotów, ile wzruszeń, ile ludzkich nadziei i radości, to drugiego takiego miejsca nie znam. I co najmniej dwa razy w roku muszę tam być, żeby się, jakby to powiedzieć, sformatować na nowo. No, ale mieszkam w Lublinie, tutaj pracuję, tutaj robię różne rzeczy. No i tu poznałem Madonnę, która tak naprawdę jest moją chyba najważniejszą Madonną dzisiaj. Mianowicie Bazylica Dominikanów, której dużo rzeczy udało mi się zrobić. To tam jest po lewej stronie Madonna, ikona Matka Boska, która trzyma na ręku dzieciątko, a przed nią jest taki stół i tam są jakieś dziwne owoce. I to jest arbuz. No i okazuje się, że ta owocowa Madonna, historycy sztuki nazwali ją Madonnę z gruszką, bo gruszka jest symbolem słodyczy, ale druga połowa historyków twierdzi, że to jest awokado tajemnicze. Taka Madonna właśnie z tą słodyczą. I jak została odrestaurowana, to te owoce się objawiły. To zresztą podobna historia, jak powiemy później, jak historia, kiedy naukowcy prześwietlili ostatnią wieczerzę Leonarda da Vinci i dokładnie ustalili, co w końcu na tym stole, na tej ostatniej wieczerzy jest i co apostołowie jedzą. Że to wcale nie tylko ryba i chleb i wino, tylko dużo innych niezwykłych rzeczy. Ja jestem wielkim admiratorem tak zwanego domku loretańskiego, który jest w miejscowości Gołąb pod Lublinem. No i domek loretański to jest kopia prawdziwego domku loretańskiego, który mieści się w Loretto. A to jest dom zbudowany na wzór domu Matki Boskiej, Marii. I mało tego, zbudowany jest jeszcze z kamieni z tego domu, którego już nie ma. I w tym domu jest jedna izba, ale najpiękniejszą rzeczą w tym domu jest kuchnia. Ona nie jest taka jak nasze wspólne kuchnie, jest rodzaj takiego kominka, ale jest. No i na świecie powstało kilka kopii tego domku loretańskiego i najstarszą polską kopią domku loretańskiego jest właśnie domek w Gołębiu. No i wchodzimy do tego domku, który wygląda jak mały barokowy pałacyk. Na zewnątrz święci, w środku anioły, rozmalowane, malutki ołtarz. I największa tajemnica tego domku kroi się, jak sobie wejdziemy za ołtarz, żeby go obejść, kiedy się chodziło na kolanach wokół ołtarza. No i tam wchodzimy za ten ołtarz, a tam jest normalna kuchnia Matki Boskiej. I to jest w ogóle niebywałe.
Wspomniałeś o kuchni Maryi. Co jadała Madonna 2000 lat temu?
No, to jest bardzo trudne pytanie, bo oczywiście jest bardzo dużo domysłów. I powstają różne książki, które mówią, że jadła to lub tamto lub owamto. Dla mnie takim na pewno dowodem na to, co ona jadła i co jadł Jezus i syn, no to jest to, co Leonardo da Vinci namalował, bo on miał pasję do historii i dokładnie badał skrupulatnie, jak namalował, że jest ryba, to jest ryba. No więc w tym domu Marii na pewno podawano rozmaite soczewice i potrawy na bazie soczewicy. Na pewno nie ziemniaki okraszone skwarkami. W tym domu Marii na pewno podawano chleb. Nie był to taki chleb, który kupujemy w supermarkecie. To był zupełnie inny chleb. To był chleb jak gdyby rodzaj macy, tylko macy w formie bochenka. Zresztą się maczało winie, więc Maria i Józef pili do obiadu wino rozpuszczone z wodą. Tylko że to nie było znowu takie wino, jakie kupimy w supermarkecie, tylko to było niebywałe wino na bazie rodzynek i paru przypraw, które miało tak bogaty aromat, że chyba nikomu jeszcze nie udało się tego aromatu odtworzyć. Józef nalewał odrobinę takiego wina, dolewał wody ze źródła. To był ich naturalny napój. No, na pewno podawano jagnięcinę, ponieważ to jagnię się pojawia w różnych relacjach i kuchnia w domu Marii no, była doskonale doprawiona, ale była doprawiona orientalnymi przyprawami. Także te przyprawy były słodko-gorzkie, i generalnie mieszanki tych ziół były słodko-gorzkie i te dania były właśnie doprawiane na słodko i doprawiane na gorzko. No i oczywiście taką najbardziej ikonicznym potrawą to jest oczywiście wino, chleb i ryba.
No i tu znów się zaczyna tajemnica. Jakie ryby podawano w domu Marii i jakie ryby mógł złowić w jeziorze apostoł Piotr, który był przecież rybakiem?
Znowu historycy, autorzy książek popularno-naukowych wymyślają, że to A jest na pewno panga albo tilapia. Ludzie, gdzież Maria mogła jeść tilapię? Ludzie mówią, że to był piotrosz. Piotrosz, czyli ryba świętego Piotra, jest taka ryba, która ma taki znak. Według legendy mówi, że święty Piotr zgubił pieniążek i ten pieniążek odcisnął się na głowie ryby. Ale to też nie jest prawda. Mówią, że mogły to być sardynki, które też pływają. Według ostatnich badań rybą, które jadł Pan Jezus i w domu, i na ostatnią wieczerzę, była rybka, która pływa w Wisłoce, w mojej kochanej Dębicy, w Wisłoku, w metropolitalnym mieście Rzeszów. I to jest brzana. Duża, piękna, drapieżna ryba, która ma doskonałe mięso, która pływa sobie i znakomicie się ma w jeziorze, na które wypływał święty Piotr. Także prawdopodobnie tak.
Jak te ryby przyrządzano?
No i tu dochodzimy do złamania kodu Leonardo da Vinci. On tak malował to jedzenie, żeby ludzie do końca nie widzieli, ale naukowcy potrafią zrobić w tej chwili wszystko, więc prześwietlili obraz Leonarda trójwymiarowymi promieniami, no i dokładnie sprawdzili. No i okazało się, że na ostatnią wieczerzę podano rybę, prawdopodobnie pieczoną, i podano pieczony koper włoski, który ewidentnie jest namalowany przez Leonardo da Vinci. No i to złożenie, wyobraźmy sobie, jemy doskonałą brzanę, jemy chleb czy macę maczaną w oliwie, pijemy wino z wodą, które ma smak rodzynek i gorzkich przypraw, jemy pieczone, niezwykłe warzywo, które normalnie nie ma uznania dzisiaj koper włoski wśród ludzi. To była oczywiście niezwykła kuchnia i też pełna właśnie gorzkich ziół, pełna też owoców. Oczywiście Maria gotowała zupy, prawda? I to były rodzaje takich polewek gęstych na soczewicy właśnie, na jagnięcinie, na rozmaitych warzywach. No myślę, że to byłaby bardzo dobra kuchnia i czasem się zastanawiam, jak taka młodziutka dziewczyna, która nie wiem, ona miała lat, paręnaście, jak tego Pana Jezusa urodziła, 14, Matka Boska. Jakim cudem ona w 15 roku życia już musiała stać przy tych galach, gotować Józefowi, no, niebywałe.
Wiemy już, co mogła jadać Matka Boża, ale mnie bardzo ciekawi też dieta pustelnicza. Pustelnikiem był kuzyn Pana Jezusa, czyli Jan Chrzciciel.
Tak, był pustelnikiem i jadł miód oczywiście. No i jadł szarańcze i co się okazało? No, to jest całkiem dobre jedzenie. Ja paręnaście lat temu po raz pierwszy w życiu jadłem szarańcze w chińskiej restauracji w Paryżu. I o tyle było to takie metafizyczne przeżycie, że po prostu kelner przyniósł pod takim pięknym półmiskiem całą miskę tych szarańczy, które odkrył malowniczo przed nami. No i te szarańcza jeszcze tam prowadziły jakąś aktywność. I następnie przyniósł jakiś sos, polał to wszystko tym sosem, to wszystko ten ruch ucichł, no i próbowaliśmy to jeść. Także takim wielkim przysmakiem była cieciorka, czyli cieciorczyca, która tam jest na porządku dziennym. Ona ma, wiadomo, całkiem jest w zestaw witamin i w ogóle jest przepyszna, natomiast dopiero też w Polsce odkrywana i czasem sobie wyobrażam, jak może i może nawet zrobię, ponieważ kupię sobie soczewicę, gotuję ją, ona się musi długo gotować i następnie pójdę do swojego ogrodu, urwę sumak. Sumak to jest roślina, która rośnie tu w Świlczy i rośnie także w innych miejscowościach i zbiera się te takie ogromne kotki, ściera na proszek. To jest jedna z najsłynniejszych przypraw, tak jak zatar. No i wyjmę na półmisek, dodam odrobinę oliwy. Przecież oliwa była tam na porządku dziennym domu Marii. Posypię troszkę tym sumakiem, może odrobinę pieprzu, no i pieprz cytrynowy. I to jest chyba bardzo znakomite jedzenie. I też, żeby zamknąć temat kulinariów domu Marii, to było jedzenie dobre, pełne wielu smaków, ale była w tym jedzeniu jakaś ujmująca prostota. I to jest to, za czym w tej chwili zaczynamy tęsknić w restauracjach i w domach, że jesteśmy nasyceni wieloma kuchniami, poznajemy coraz więcej dań i potraw, no a jednak czasem to bardzo proste jedzenie, tak jak wspomniana ryba pieczona czy gotowana na parze, dobry chleb, odrobina oliwy, jakieś przyprawy i więcej nic nie trzeba.
Czy z kuchni można zrobić teatr?
No tak, z całą pewnością można zrobić teatr i przywiąże też z okresami sztuki. Mianowicie, o ile w średniowieczu ta kuchnia była jeszcze smakowita oczywiście, ale dość ascetyczna, kiedy w renesansie Leonardo da Vinci był wybitnym rysownikiem, zapisywał także w notatkach swoje przepisy kulinarne, znamy te przepisy i potrafił już niebywale gotować i komponować potrawy, ale jeszcze podawano to w dość oszczędnych i prostych formach, to kiedy przychodzi epoka baroku, poezja Morsztyna, poezja Elżbiety Drużbackiej, to przychodzi też szalona kuchnia. Kucharze zaczynają budować z potraw całe, jak gdyby kompozycje. Stół jest areną przedsięwzięć teatralnych. Tam pojawiają się i budowle, pojawiają się i figurki. Jeżeli dodamy do tego, że często takim obiadom barokowym towarzyszyła muzyka, no to już mamy teatr. Towarzyszyły piękne kostiumy, zarówno tych gości, którzy siedzieli przy stole, ale także tych, którzy podawali. No, chociaż ten teatr w kuchni bywał czasem także okrutny, ponieważ kuchnia barokowa, kuchnia teatralna lubowała się w rozmaitych sztuczkach i jedną z takich największych sztuczek było to, kiedy podawano na stół na przykład pawia, bo pawie jedzono, albo jakiegoś innego koguta w cudzysłowie. I kiedy pan czy pani próbował ukroić ten kogut, czy ten paw, czy ten inny ptak, ciecze, wzrywał się nagle i ci kuchmistrzowie myślili, że brali taki drób, że tak powiem, indykant załóżmy. Następnie otwierali mu dziób, poili go dobrym winem, aż on absolutnie stracił kontakt ze światem. Następnie, co byłoby dość brutalne, piór go pozbawiano. No i następnie robiono mu kolor za pomocą różnych barwników. Kuchnia barokowa używała rozmaitych barwników. No i drapowano, kładano pięknie na półmisku w towarzystwie różnych pomarańczy i tak dalej. No i to danie wzlatywało. No to dopiero jest teatr. Także ten teatr... Oczywiście, no i zresztą taka znowu moda wraca. No, pojawiają się w Polsce teatry jedzenia. Myśmy również też robili takie kolacje tematyczne, które są w jakiś sposób teatralizowane poprzez wymyślną formę potraw, ale także poprzez czytanie czy nawet śpiewanie przepisów kulinarnych.
Thank you.
Wcześniej wspominaliśmy Leonarda da Vinci, który namalował Ostatnią Wieczerzę. Tę scenę kilka lat temu postanowiłeś przedstawić w żywym teatrze, gdzie aktorami byli widzowie, a pierwsze skrzypce odgrywała oczywiście zagadkowa kuchnia. Można było skosztować potraw, które jadali Jezus i Maryja, a Madonna także jest przedstawiana w sztukach teatralnych.
No tak, stała się modelką dla Łukasza Węgielisty, no i pojawia się jako bohaterka dramatyzacji liturgicznych i tak naprawdę ta obecność Maryi trwała do XIX, nawet XX wieku, no bo chociażby w słynnej sztuce Historia o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim Kazimierza Dejmka też ona gdzieś tam się pojawia, także pojawiała się oczywiście w różnych scenach. Ikoniczne sceny to są oczywiście scena pod krzyżem, najbardziej wzruszająca, najbardziej dramatyczna i która powoduje ciarki, jak się ogląda, ale także ona pojawia się w innych momentach, szukając na przykład Jezusa. Także to tak, to jest jedna z ważniejszych postaci, no i oczywiście w filmach. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć, powiem, taki film, który by pokazywał takie zwyczajne życie Maryi, czyli tej młodziutkiej dziewczyny, która gdzieś tam została poślubiona temu doświadczonemu biznesmenowi stolarskiemu i jak ona żyła. Chciałbym też dowiedzieć się, zobaczyć na filmie, jak ona przyjęła tą wiadomość, że będzie matką Jezusa, jak musiała się strasznie bać, kiedy musiała powiedzieć temu swojemu mężowi, że oto będzie miała dziecko, nie z nim. No i też musiała mieć w sobie jakąś niezwykłą siłę ta dziewczyna, że ten w sile wieku Józef, który dowiedział się, że oto będzie miał dziecko, ale nie jego, no musiał coś zobaczyć w oczach tej dziewczyny, tak niesamowitego, że z pokorą to przyjął, a potem było to dla niego wielką radością, bo zrozumiał cud, do jakiego doszło. Także no, to są sprawy niezwykłe, może także warte kolejnego jakiegoś spektaklu teatralnego.
Madonna jest również łączona z kwiatami. W wielu legendach związanych z Maryją pojawia się właśnie motyw kwiatów.
Takim najsilniejszym, ewidentnie najsilniejszym dowodem na to jest obraz, który przez wiele lat był w kościele w Różanymstoku. To jest koło Białegostoku, maleńka miejscowość. A Różanymstok dlatego, że ta miejscowość słynęła z niezwykle pachnących róż. No i tam był właśnie obraz malowany na desce, który w trakcie nabożeństwa wydzielał niezwykle piękną woń róż. Badano ten obraz, próbowali badać go chemicy i nikt nie wiedział. Przecież dość duży kawał deski nie mógł pochodzić z drzewka różanego, prawda? A jednak obraz wydzielał tą woń i są domysły, że być może natarto ten obraz, werniksując olejkiem różanym, ale do końca nie wiemy. Ten obraz został niestety skradziony. Gdzieś jest pewnie z zabugiem. Jest oczywiście jego kopia, która już nie wydziela tej woni. I to jest jak gdyby taki symbol niezwykłego zapachu. A zapachy to są w ogóle tajemnicze. Bardzo sprawy, które potrafią nieźle uwodzić. No i tutaj mamy ten trop Matki Boskiej związanej z kwiatami, z ziołami, Matki Boskiej zielonej i tak dalej. Ja zacząłem temu się przyglądać i dowiedziałem się o dwóch takich kwiatach. Żaden nie rośnie niestety u mnie, ale na Podkarpaciu oraz nad Bugiem rośnie odmiana takiego dzikiego storczyka, który jest koloru takiego zielonawo, niepozorny jest. Jest oczywiście piękny w swoim kształcie, który ma takie malutkie plamki na kwiatuszkach. No i legenda mówi, że kiedy Matka Boska wracała spod krzyża, kiedy serce jej zostało zabite przez ból, którego doświadczyła, łzy spadały na tą drogę i tam właśnie rosły gdzieś storczyki. I te łzy zostawiły ślad, który jest trwały. Przyroda tak to urządziła, że została pamięć o tych łzach Matki Bożej i kolejne storczyki, choćby te właśnie na Podkarpaciu czy nad Bugiem, właśnie kwitną i mają te łzy i to jest jeden. A drugim takim kwiatuszkiem przedziwnym jest taki malutki, niepozorny goździk, który rośnie. To się nazywa goździk skalny i co się okazuje? Te goździki są tak przedziwne, czerwone. One nie są takie różowe, jak jest goździk normalny, ale takie krwiste. No i okazuje się, że jak Matka Boska znowu wracała, ta droga była dosyć ciernista, gdzie Jezusa krzyżowano i jakiś tam cierny przebył jej stopę i krople krwi się pojawiły i te krople krwi znowu zetknęły się z goździkami skalnymi. No i te goździki mają taki kolor krwi, także to są dwa chyba najsilniejsze takie tematy. No jest jeszcze trzeci taki dziwny, jest taki rodzaj dzikiego ostu, który matki małe białe plamki. Okazało się, że jak Matka Boska jeszcze w czasach, kiedy Pan Jezus był malutkim dzieciaczkiem, kiedy karmiła go piersią, a którą to scenę namalował święty Łukasz Ewangelista, to krople mleka spadały na ten osad i pojawiły się też takie sygnatury plamki. To też jest na pamiątkę. Także ta Matka Boska się odbija w roślinach, ale odbija się też w legendach, bo przecież mamy kilkanaście legend objawień Matki Boskiej, która była fizycznie w jakimś miejscu. My w Lublinie mamy w Omolnice, ale z tego co wiem, Rzeszów też ma swoją wielką legendę z objawieniem Matki Bożej i w którymś z kościołów znajduje się cudowna figura Matki Bożej. Mało tego, w niektórych miejscach Polski znajdują się kamienie, na których są ponoć odciśnięte malutkie stopy Matki Bożej. Także to można oczywiście to włożyć między legendy. Natomiast te legendy o kwiatach bardzo mnie przekonują i wydaje mi się, że czasem, kiedy w tym zapędzonym czasie wędrujemy sobie, to warto zobaczyć taki storczyk czy taki goździk skalny, przypomnieć sobie tą historię, o której my teraz rozmawiamy i spróbować poszukać w trakcie najpiękniejszego czasu, kiedy odprawiają się majówki i to, kiedy wieczorem, tam 19 czy 20, nagle ruch już ucicha i słychać te pieśni. Wiatr niesie te pieśni śpiewane do Matki Bożej. I to jest taka tradycja, której nie da się wyrwać z naszych serc, nie da się też wyrwać z naszego pejzażu, nie da się wyrwać z naszej historii, nie da się wyrwać z historii sztuki, nie da się zamalować tego obrazu. To po prostu jest, trwa.
Jedną z ciekawszych legend jest ta o Maryi i jagodach.
No tak, to jest kolejny taki wzruszający obok Matki Boskiej Zielnej kult, a za tą historią, za tym świętem, za tym obyczajem stoi też kolejna opowieść i legenda o tym, że kiedy młodziutka Maria uciekała z małym Jezusem Józefem, to nie mając czym się żywić, żywiła się jagodami. Te jagody były na pewno pyszne i mało tego dawały pewną wytrzymałość i nie wiem, jakie to były jagody, prawda? Bo jeżeli były to na przykład jagody, nie wiem, goi, no to wystarczy rzuć parę tych jagód i one dają bardzo dużo sił, bardzo dużo energii. To są właśnie takie fajne legendy. To są takie okruchy, które pozwalają jakoś przeżywać historię Maryi. Przypomniała mi się ostatnia wieczerza, o której tutaj już kilkakrotnie rozmawialiśmy. No i na tym obrazie Leonardo da Vinci jest sklep, są ryby, jest wino, jest kielich, z którego Jezus pije wino, odprawia nabożeństwo. No, okazuje się, że ten kielich, nazywany Świętym Graalem, gdzieś tam się zachował, że według legendy przywiózł go Święty Piotr do Rzymu i on gdzieś w jakiejś miejscowości jest ponoć przechowywany. Także to też jest taki kolejny znak, że coś, co było tych kilka tysięcy lat temu, jakoś tam cały czas w nas żyje. Zresztą mieszkamy w takim kraju niezwykłym, takim pejzażu, że co krok to jest jakiś niezwykły kościół, albo niezwykły zamek, albo niezwykłe miejsce. W pamięci ludzi, a teraz coraz chętniej, coraz częściej próbujemy ocalać te wspomnienia. Zbiera się pieśni, zbiera się opowieści, zbiera się relacje mówione. Co krok można trafić na taką niezwykłą historię. My tutaj mamy pod Lublinem taki gotycki kościółek Piotra w Wilnie. Tam według legendy biskup święty Stanisław przechodził ponad rzeką, unosąc się nad tym, ale tam też odprawiał nabożeństwo, korzystając z bardzo bogatego kielicha. I to się okazuje, ten kielich według legendy był przechowywany w maleńkim kościółku pod Lublinem, w kościółku w Zęborzycach. To był kielich z wczesnego średniowiecza. No i nagle ktoś z ówczesnych wikariuszy postanowił ten kielich oddać do remontu, do Muzeum Diecezjalnego w Lublinie. Kielich został odrestaurowany, został umieszczony w muzeum i następnie bardzo szybko został skradziony i nigdy go nie znaleziono. Takie historie także się pojawiają. Być może też oczywiście gdzieś on tam się odnajdzie, tak jak być może odnajdą się relikwie skradzione z kościoła, w którym znajduje się obraz Madonny z gruszką, czyli z Bazyliki Dominikanów. Największe relikwie drzewa Krzyża Świętego skradzione być może też wrócą.
W znanej pieśni śpiewamy Maryjo Królowo Polski. To właśnie ta niezwykła kobieta została panią naszej ojczyzny.
No tak, ja w to wierzę. Oczywiście każdy ma prawo w to wierzyć, albo ma prawo w to nie wierzyć. Natomiast ja wiem na pewno, ja, Waldemar Sulicz, wiem na pewno, że kiedy jadę do Wadowic, kiedy wchodzę do bazyliki, kiedy skręcam na lewo, kiedy wchodzę do kaplicy, w której modlił się dziś już święty Jan Paweł II, kiedy czytamy tekst, żeby za niego się modlić, kiedy widzę setki tych pamiątek, które ludzie darowywali podzięce za uzdrowienie, to jest maleńka kaplica. Kiedy widzę ludzi obok mnie, młodych, starszych, kiedy widzę młode dziewczyny, które mają 16-18 lat, piękne dziewczyny, tak jak ta Maria, które w skupieniu tam medytują, to sobie myślę, że to jest to, co powiedziałaś, jest prawdą i świat toczy się do przodu. Przechodzimy przez epokę multimediów, mediów społecznościowych, turystycznych lotów na Księżyc. Ale gdzieś tam za tym wszystkim musi być coś stałego, coś niezmiennego. I dobrze, kiedy w życiu jest coś trwałego, coś, co może być jakąś tam opoką. Często, kiedy zdarza mi się wsiąść na rower i pomykać tutaj po tych przepięknych, malutkich, leśnych ścieżkach, zagubionych domach, resztek wsi i kapliczkach schowanych, to bardzo często są to wizerunki bardzo skromnie wyrzeźbionych, namalowanych Madon. I tam są zawsze świeże kwiaty. Kiedyś trafiłem jadąc na rowerze na taką walącą się chałupę. Ona była mocno przedwojenna, była jeszcze kryta strzechą. Już 1/3 tylko została. Był kawałek tylko pokoju. Tam jakieś były jeszcze resztki mebli. No i właśnie na środku tam jeszcze wisiał Oleo II, wisiała Madonna, Królowa Polski. I właśnie tak promień światła wpadł. Tak ten promyczek światła, ten obraz na chwilę ożył. To jest jakiś taki znak, że w tej nietrwałości to są rzeczy trwałe i warto się ich trzymać.
Jestem przy Tobie, pamiętam. jestem przy Tobie, pamiętam. Jestem przy Tobie, pamiętam.
Jednym z moich ulubionych przedstawień Matki Boskiej jest jej zaśnięcie. Z tego dzieła bije niezwykły spokój.
Dotykamy kolejnej tajemnicy, bo o ile z jednej strony mamy te przerażające sceny umierania Chrystusa, który strasznie cierpiał, z drugiej strony mamy sceny w Polskim Teatrze Okrucieństwa. Ja pamiętam, jak Kazimierz Dejmek wyreżyserował historię o chwalebnym zmartwychwstaniu pańskim i Jezusem była rzeźba i żołdacy rzymscy, aktorzy siepali tego Chrystusa rózgami. Te rózgi były dość dobrze zrobione, były rzemienie na rzemieniach, były takie fragmenty drutu kolczastego i oni jak biczowali tego Jezusa, tą rzeźbę, to z tej rzeźby aż biury leciały. I po drugiej stronie tego okrucieństwa jest właśnie to przepiękne odejście, zaśnięcie Matki Bożej i taki cudowny spokój, taka łagodność przejścia w inny świat. I tak myślę, że w jakimś sensie ona sobie na to zasłużyła i może dlatego też, kiedy przychodzimy do niej tu czy tam, no to jakaś taka siła jest w tych obrazach, które z jednej strony są przecież tylko obrazami, kawałkiem płótna, kawałkiem oleodruka, ale czasem jak to światło odpowiednio padnie, to w tych oczach Madon pojawia się życie, pojawia się blask i pojawia się jakiś taki promień. I ja wierzę też, że czasem ten promyk odbija się od tej Madonny i trafia do naszych serc. I to jest ta taka tajemnica chyba, która także jest częścią tajemnicy zaśnięcia, jednego z najpiękniejszych rzeczywiście. Odchodzaj, umieraj. Teraz jak powiedziałaś o tym, to przypomniał mi się taki słynny esej profesora Kazimierza Wyki, który ma tytuł Dłonie Marii i on analizuje ukrzyżowanie Bita Stwosza, które jest w Krakowie, w Bazylice i mówi o dłoniach Marii. Te dłonie Marii są takie właśnie bezwładne, piękne, ale bezwładne, kiedy już jest po tym bólu strasznym. No i on napisał, że te dłonie Marii więcej mówią o tym cierpieniu niż najokrutniejsze sceny biczowania i też coś właśnie w tym jest. Także ja często, kiedy bywam w kościołach, szukam kolejnych jakichś inspiracji, oglądam albumy, ale także modlę się przed tą Madonną w Wadowicach, kiedy bywam w Pilźnie, kiedy modlę się przed tamtą Madonną, czy przed moją Madonną w Bazylice Dominikanów, to często bardzo spoglądam na oczy, spoglądam na tą piękną dziewczynę, ale także bardzo często spoglądam na układ dłoni i te dłonie Marii mnie bardzo wzruszają.
Dłonie Marii są także bardzo ważne w reżyserowanych przez ciebie sztukach teatralnych.
No tak się złożyło, że teatr jest w moim sercu od bardzo dawno, od tego momentu, kiedy miałem to szczęście pracować w Teatrze Leszka Mądzika i z Leszkiem Mądzikiem przez całe swoje studia magisterskie, potem doktoranckie i kiedy zacząłem pisać pracę doktorską, a tematem tej pracy doktorskiej były średniowieczne dramatyzacje liturgiczne i to było u profesora Jeleny Sławińskiej, mojej mistrzyni, to pomyślałem sobie, że no warto to pokazać. No i wtedy wpadłem na szaleńczy pomysł, żeby zrobić spektakl Ludus Passionis, et Resurrectionis. Spektakl, który jako pierwszy pokazał Kazimierz Dejmek w Warszawie w ogromnym składzie. Ja byłem na tym spektaklu, tak się wyruszyłem. Pomyślałem sobie, a dlaczego nie w Lublinie? No ale, żeby to uczynić, to musiałem uzyskać zgodę autora tekstu, profesora Juliana Lewańskiego. Tak się szczęśliwie złożyło, że miałem na seminarium doktoranckim z nim zajęcia. Ponieważ pomysł wydawał mi się niezły, no to zadzwoniłem do pana profesora, zapytałem, czy mogę przyjechać, bo mam pomysł taki i czy dałby mi zgodę na to, żeby zrobić na podstawie jego tekstu spektakl w Lublinie. On powiedział, że tak, ale pod warunkiem, że przygotuje scenariusz i on ten scenariusz zatwierdzi. No to czemu nie? Udało mi się szczęśliwie zrobić ten tekst. Dostałem zgodę pana profesora, mam nawet do dzisiaj maszynopis z jego poprawkami. No i zrobiliśmy spektakl teatralny Ludus Passionis et Resurrectionis. A ponieważ to był spektakl, który wymagał także chóru, więc udało mi się dogadać z niezwykle barwną postacią, z księdzem profesorem Ireneuszem Pawlakiem, muzykologiem, który prowadził wówczas Schola Gregoriana. No i zrobiliśmy wspólnie cudowny spektakl. Aktorami byli alumni z Seminarium Duchownego w Lublinie. A żeby zrobić ten teatr, no to musiałem jakoś formułę wymyślić. W związku z tym namówiłem ówczesnego rektora Seminarium Duchownego Świętej Pamięci księdza Mieczysława Brzeskiego, żeby warto założyć w seminarium teatr. On zapytał, po co klerykom teatr, bo tak się już dużo uczą. Ja mówię, że teatr jest związany z naszą wiarą, z religią i tak dalej. No i kupił pomysł, założyłyśmy teatr. Dostałem takich 13 apostołów, takich chłopaków. I zapalili się o tego rzeczywiście. No i zrobiliśmy. Zagraliśmy to kilka razy. Ukazało się sporo recenzji nawet w ogólnopolskiej prasie. No i to było niezwykłe przeżycie. Maria pojawiła się oczywiście w Ludus Passionis. No i wiele, wiele lat później, przy okazji powołania postfestiwalu, zrobiliśmy jeszcze inną wersję właśnie Gromęce Pańskiej z przepięknymi dwoma rolami kobiecymi, z rolą oczywiście Matki Bożej, z rolą Marii Magdaleny, dwie zupełnie różne role. No i znowu ta Maria Magdalena zachwyciła ludzi, ale najbardziej chyba począsnęła ze serca ludzi piękna dziewczyna, która grała Matkę Boską. Ten czas teatru, on miał jeszcze oczywiście inne odmiany, bo prowadziłem przez paręnaście lat teatr studyjny, prywatny teatr w Polsce, w którym zrobiliśmy parę spektakli. I ten teatr gdzieś tam trwa. W tej chwili ten teatr realizuje się w miejscowości, gdzie mieszkam, ale tak mi się wydaje jeszcze, że ta Maria, o której dzisiaj rozmawiamy, powróci. Może na przykład zrobimy spektakl o zaśnięciu Marii, bo mamy przecież tyle pięknych dzieł sztuki, można zrobić fajną scenografię i Maria zaśnie śpiewając, nie wiem. Ale teatr jest cały czas żywy w moim sercu, jak i Maria, i myślę, że gdzieś to jeszcze zaprezentuję.
Moim gościem był Waldemar Sulisz, historyk teatru, reżyser i dyrektor Europejskiego Festiwalu Smaku w Lublinie. Dziękuję Ci, Waldku, za inspirującą rozmowę, a Państwu życzę miłego dnia. Do usłyszenia.